wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem proboszczem, czcigodne siostry zakonne, drodzy siostry, bracia, uczestniczcy dzisiejszej szczególnej Eucharystii wieńczącej mijający stary rok, a jednocześnie uczestnicy święta świętej rodziny. Tak tutaj w tym kościele parafialnym Zakopanego szczególnie czczone. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Kiedy przychodzi czas szczególny, jakiegoś przełomu, robimy rachunek z tego, co minione, a jednocześnie próbujemy znaleźć to, co najważniejsze, co najbardziej istotne, z czym chcemy iść ku temu, co nowe i nie do końca znane. I właśnie w ten dzisiejszy dzień, ostatni 2017 roku, liturgia Kościoła stawia przed nami sprawę naprawdę fundamentalnej wagi, sprawę wiary. I nie w sposób abstrakcyjny czy teoretyczny tylko, ale poprzez sylwetkę Abrahama, który przeszedł w dziejach Izraela i w dziejach nowego Izraela, czyli Kościoła, jako ojciec wszystkich wierzących. Był bowiem człowiekiem, który żył przekonaniem. Wszystko mieści się w niezmierzonych wyrokach Bożej opatrzności. To Bóg kieruje światem, ale także życiem poszczególnego człowieka. I trzeba Bogu wierzyć. Trzeba Jemu zawierzyć. Trzeba Jemu ufać. I stąd ten szczególny komentarz autora listu do Hebrajczyków. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Nie wiedział, gdzie jest ta ziemia obiecana. Ale ufał, Bóg go tam doprowadzi. Zawierzył Bogu, zawierzył Jego obietnicy. Ale nie na tym kończy się wiara Abrahama, bo dotyczyła ona sprawy najbardziej dla niego cennej i istotnej. Mieć potomka. Za nic była mu obietnica wielkiej nagrody, jaką miał otrzymać. Cóż z tego, mówił Bogu, skoro jestem stary i moja żona również podeszła w wieku i nie mam potomka. Ale potomka otrzymał, bo uwierzył w to, co po ludzku wydawało się rzeczą już po prostu niemożliwą. I dlatego znowu komentarz do tej szczególnej postawy Abrahama. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Abraham uwierzył Bogu. I tę wiarę dzieliła także jego małżonka Sara. I stąd znowu pisze autor listu do Hebrajczyków, dzięki wierze także i Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. A wszystko dlatego, że Abraham zaufał Bogu. I Bóg poczytał mu to jako zasługę. Nie była to łatwa wiara. Iść w drogę nieznaną, nie mając jasnej wizji celu, do którego się zmierza. Niełatwo było uwierzyć, że można być jeszcze ojcem dziecka wbrew prawom biologii. Ale nie na tym także kończy się historia wiary Abrahama. Została ona poddana największej próbie wtedy, kiedy Bóg zażądał, by to jedyne dziecko, jakie posiadał, Izaaka, nadzieję, że z niego zrodzi się wielki naród, żeby tego Izaaka złożył Bogu w ofierze. I z bólem serca Abraham zmierzał w stronę wzgórz Moria, aby tam swego syna Bogu w ofierze złożyć. Wiemy, że w ostatnim momencie jego ręka została powstrzymana. Izaak pozostał żywym i stał się ojcem Jakuba, a potem z niego rozrastał się naród izraelski. A Abraham tej próbie wiary sprostał aż do końca. Stał się ojcem wielkiego narodu. Nie tylko dlatego, że był to naród liczny, porównywalny właśnie do gwiazd na niebie czy do ziaren piasku nad wybrzeżem morskim. Stał się ojcem narodu wiary. Kolejne pokolenia synów Izraela, jak czytamy w Piśmie Świętym Starego Testamentu, to pokolenia, które każdy z osobna musiało dać świadectwo tego, że w Bogu pokłada nadzieję. Mimo upadków i wiarołomstw i zdrad wielu innych ludzi, zawsze pozostawała ta szczególna cząstka ludzi, którzy w Bogu pokładali nadzieję aż do końca. I to właśnie z tych synów i córek Izraela wyrastają te postaci, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Łukaszowej Ewangelii. Najpierw Symeon, starzec, który żył w Jeruzalem, człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, nad którym spoczywał Duch Święty. To do tych wspaniałych synów i córek Izraela należała także prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, podeszła już w latach i nie rozstawała się, jak pisze święty Łukasz, ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. A kiedy przyszła do świątyni, właśnie w momencie ofiarowania Pana Jezusa, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Do tych synów i córek Izraela, żyjących wiarą, w sposób najbardziej wybitny, należeli Maryja i Józef. To, co tak niewiele wiemy o nich z Ewangelii i Mateusza i Łukasza, to przede wszystkim to, że byli ludźmi wiary w drodze. Bóg wyznaczał im pewne kierunki tej drogi, którą mają w swoim życiu pokonać. A pokonywawszy ją, idąc za Bożymi natchnieniami, w wierze się umacniali. I dlatego ta dzisiejsza scena, mówiąca najpierw o tym, że rodzice Jezusa przynieśli dzieciątko do Jerozolimy, aby wypełnić nakaz Pana i przedstawić go Najwyższemu. I dalej, gdy wypełnili wszystko według prawa, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. I jeszcze jedno szczególne zdanie ze świętego Łukasza. Rodzice jego, Maryja i Józef, chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. A kiedy sam Jezus już osiągnął wiek 12 lat wzięli go ze sobą zwyczajem świątecznym. Dzisiejsze święto to święto świętej rodziny. Staje przed nami zatem tajemnica Nazaretu. Więcej się możemy zdać na pobożne tradycje przekazane nam w apokryfach niż na to, co możemy wyczytać w Ewangelii świętego Łukasza na ten temat. Jakżeż przepiękne i głębokie są refleksje, które w związku z Nazaretem, tam gdzie Pan Jezus wzrastał i dojrzewał, aż osiągnął wiek umożliwiający do publicznego nauczania, a więc wiek 30 lat, jakże głębokie są refleksje papieża błogosławionego już Pawła VI. W pierwszych miesiącach swego pontyfikatu, w styczniu 1964 roku, dane mu było udać się do Ziemi Świętej. Nawiedził tam, co oczywiste, także Nazaret. I tam w związku z tym miasteczkiem rodzinnym Pana Jezusa snuł refleksję na temat tego, co płynie dla nas jako nauka Nazaretu. I sprowadzał to do trzech lekcji. Pierwsza lekcja dotyczyła tego, jak każdy z nas ma żyć, by ocalić w sobie to, co najbardziej głębokiego w nas, co najbardziej istotnego. Tam, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem w głębi swego sumienia. Paweł VI mówił wtedy: lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek do milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy. Naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości. Druga lekcja Nazaretu według Pawła VI to lekcja codzienności pracy, dzięki której człowiek i sam siebie wzbogaca i wzbogaca swoimi owocami swojej pracy innych, gdzie rodzi się poczucie solidarności ludzi pracy. Paweł VI mówił wtedy: o Nazaret, domu syna cieśli, tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy, przywrócić świadomość jej wartości, przypomnieć, że praca nie może być sama w sobie celem, ale że jej wartość i wolność, którą daje, płyną bardziej z wartości celu, jakiemu służy, niż z korzyści ekonomicznych, jakie przynosi. A zatem nie praca dla niej samej, nie dla zysku, ale dla tego, co z tej pracy dla nas osobiście, pracujących ludzi, jak i dla tych, z którymi się dzielimy owocami swojej pracy, ta praca stanowi ogromną wartość. Jednakże najbardziej głęboka lekcja Nazaretu to lekcja rodzinnego życia. Paweł VI mówił: niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Uczymy się od Nazaretu, że wychowanie rodzinne jest drogie i niezastąpione i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i niezrównane znaczenie. I tak rzeczywiście jest. Taka jest lekcja Nazaretu, jeżeli najpierw zrozumiemy, czym żyli Maryja i Józef, a żyli oni wsłuchiwaniem się w to, czego od nich oczekuje Bóg i wierne wypełnianie Bożej woli. To taka atmosfera wiary Maryi i Józefa tworzyła dom, w którym wzrastał Pan Jezus. Wzrastał w wierze swoich rodziców. Oni ich uczyli, Jego uczyli, co znaczy być wiernym Bogu, jak się modlić, jak swoje życie, swój sposób myślenia i postępowania nieustannie konfrontować z tym, czego od nas sam Bóg oczekuje. Atmosfera wiary, która też tworzyła szczególną atmosferę miłości. Miłość Maryi i Józefa sprawiała, że dziecko, że Jezus mógł rosnąć i nabierać mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. I dalej, Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Prawdziwe wzrastanie każdego dziecka i coraz bardziej dorastającego człowieka, to dorastanie może być tylko wtedy, kiedy rodzice owego dziecka żyją w prawdziwej miłości. I w tej miłości tworzą szczególną atmosferę domu, umożliwiającą to, że dziecko wzrasta w mądrości i w łasce u Boga i u innych ludzi. Nie była to wcale wiara łatwa. A wszystko dlatego, że sam Jezus, zgodnie z tym, co mówił starzec Symeon, był znakiem sprzeciwu dla wielu ludzi ówczesnego świata. I ponieważ był znakiem sprzeciwu, bo nie zgadzał się na hipokryzję, na niesprawiedliwość, na udawanie, a domagał się jednoznaczności wiary i miłości w Boga, to także jego najbliżsi, jego matka, musieli uczestniczyć w cierpieniach związanych z tym, że jest się znakiem sprzeciwu. I dlatego ta zapowiedź starca Symeona wobec Maryi, Matki Jezusa: Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. I już ta pierwsza konfrontacja z tym, co znaczy spotykać się z Chrystusem jako znakiem sprzeciwu, a jednocześnie znakiem wymagającym pełnego poświęcenia się Bogu. Ból Maryi i Józefa przez 3 dni poszukujących zagubionego synka. I pytanie, które postawiła właśnie Matka Najświętsza Jezusowi: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Nic tak nie łączy ludzi, jak ten sam przeżywany ból, mający swój fundament we wspólnej miłości. Przeżywali ten ból ból zatroskania, ból niepokoju. Jakżeż wielki i rozrozumiany przez tylu rodziców, których dzieci gdzieś giną na drogach współczesności. Cóżeś nam zrobił? Cóż robisz? Pan Jezus odpowiedział wtedy Marii i Józefowi: czyście nie wiedzieli, że mam być w tym, co należy do mego Ojca? I tu pokazuje się w tych słowach 12-letniego Jezusa kluczowa rola Jezusa Chrystusa w rozumieniu tego, czym jest i czym powinna być nasza chrześcijańska wiara. Paweł VI, będąc w Nazarecie, wskazywał na to miasteczko, którego zrozumienie i poznanie pozwala zrozumieć samego Jezusa Chrystusa. Kontekst Jego życia jest kluczem do zrozumienia Jego samego. Paweł VI mówił: jest nam dane zrozumieć w Nazarecie w pełni to, kim jest Chrystus. Tu pojmujemy konieczność rozważenia tego, co stanowiło ramy Jego pobytu wśród nas. Miejsca, czasu, zwyczajów, języka, praktyk religijnych. Słowem tego wszystkiego, o czym się posłużył Jezus, aby objawić się światu. Wszystko tutaj przemawia. Wszystko nabiera znaczenia. Tu w tej szkole widzimy potrzebę duchowego wyrobienia, jeśli chcemy iść za nauką Ewangelii i być uczniami Chrystusa. Tę myśl Pawła VI zradykalizował święty Jan Paweł II. Nazaret uczy nas Chrystusa, ale Chrystus uczy człowieczeństwa każdej i każdego z nas. Człowiek nie zrozumie siebie. To jest nauczanie Jana Pawła II od pierwszej inaugurującej mszy jego pontyfikatu. Człowiek nie zrozumie siebie bez Chrystusa. Ani to, dlaczego na świecie jest, ani jaki jest cel jego życia, ani to, dlaczego musi cierpieć, na czym polega autentyczny kształt ofiarnej miłości. Jakie jest każdego człowieka ostateczne przeznaczenie? Nie zrozumiemy siebie bez Chrystusa i dlatego to wielkie wołanie Jana Pawła II: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi waszych serc, waszych umysłów, waszych systemów politycznych, społecznych, ekonomicznych. Bo tylko Chrystus wie, co w jego sercu się naprawdę kryje. On tylko to wie. Znamy słynne powiedzenie Fiodora Dostojewskiego: jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Jeśli nie ma Boga, to człowiek jest w stanie uchwalić najbardziej zbrodnicze nawet prawa. To powiedzenie Dostojewskiego w świetle nauki Nazaretu możemy oddać jeszcze nieco inaczej. Jeśli człowiek nie rozumie i nie chce się rozumieć w świetle Chrystusa, to także jemu wszystko wolno. Chrystus uczy nas pełni autentycznego człowieczeństwa. Jeżeli nie chcemy tego naszego człowieczeństwa według wzoru Chrystusowego kształtować, otwierają się drogi najbardziej niekiedy nieludzkich praw. I ten nieszczęsny, miniony już wiek XX zbrodniczych totalitaryzmów jest tego najlepszym przykładem. Mówią o tym, drodzy siostry i bracia, także w świetle słowa Prezydium Konferencji Episkopatu Polski skierowanego na dzisiejszą niedzielę Świętej Rodziny. W tym słowie Prezydium Polskiego Episkopatu znajdują się następujące stwierdzenia związane z inicjatywą społeczną wielu ludzi, by bronić życie nienarodzonych dzieci skazanych przez lekarzy ze względu na jakieś wady zdrowotne, biologiczne. W tym słowie są czytane następujące stwierdzenia. Między innymi, każde dziecko potrzebuje miłości. Dziecko poczęte, choć rozwija się w łonie matki, nie jest własnością rodziców. Jest powierzone ich trosce przez samego Boga. Niepełnosprawność czy choroba zawsze pozostaje tajemnicą, z którą zmaga się nasz umysł i nasza wiara. Człowiek jednak nie ma prawa do decydowania o okresie życia na żadnym jego etapie, gdyż Panem życia i śmierci jest tylko sam Bóg. To nie jest kwestia tylko światopoglądu czy religii, ale przede wszystkim nauki współczesnej, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Dramatyczny paradoks współczesności polega na tym, że wielu dzieciom, które znajdują się dziś pod sercem matki, nie jest dane przyjść na świat. W majestacie polskiego prawa, które ciągle jeszcze obowiązuje, są one zabijane przed narodzeniem. Obecnie pozwala na to przepis ustawy umożliwiający pozbawienie życia poczętych dzieci w trzech przypadkach. Jednym z nich jest podejrzenie o nieuleczalną chorobę lub niepełnosprawność. Jest to aborcja z przyczyn eugenicznych. Według danych Ministerstwa Zdrowia z tego powodu wykonywanych jest obecnie 95% aborcji. Wśród nich większość stanowią dzieci z zespołem Downa. W Sejmie czeka projekt ustawy Zatrzymaj aborcję. Przewiduje on zniesienie możliwości aborcji eugenicznej. Polscy biskupi popierają tę obywatelską inicjatywę jako krok do pełnej ochrony życia i apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o wyrażenie jej swego poparcia. Apelujemy też do sumień wszystkich posłów i senatorów, mając świadomość, że to od nich zależy decyzja, czy ustawa ta zostanie przyjęta. Zwracamy się do nich tym bardziej, gdyż wiemy, że większość z nich deklaruje wiarę i wierność wartościom chrześcijańskim. Jesteśmy przekonani, że parlamentarzyści polscy postawią wartości moralne ponad partyjnymi kalkulacjami. Drodzy siostry i bracia, oto dzień dzisiejszy, oto dzień ostatni, oto dzień, który stanowi niejako pomost ku nowemu rokowi. Rozważamy raz jeszcze rzeczy najbardziej istotne i fundamentalne. Naszą wiarę w Boga, że On nas prowadzi do siebie, bo niebo jest przecież naszą ostatecznie ziemią obiecaną. To On, Bóg, jest prawem, jest Panem życia. I każde dziecko trzeba przyjmować jako Jego najlepszego Ojca dar. Dar, za który jesteśmy odpowiedzialni głębią naszej wiary i ogromem naszego zaufania pokładanego w Ojcu, który jest w niebie. Oto nasz dzień, kiedy raz jeszcze chcemy prosić Najświętszą Rodzinę, Jezusa, Marię i Józefa, aby stanowili dla polskich rodzin, dla rodzin całego świata, prawdziwy wzór miłości, wiary, wzajemnego zaufania, żeby, modlimy się, aby ta rodzina święta była wzorem, a jednocześnie, żeby stawiała się za wszystkimi rodzinami, które mogą znajdować się w sytuacjach trudnych. Tam, gdzie chodzi o wiarę. Tam, gdzie stawką jest miłość. Tam, gdzie trzeba w wierze i miłości patrzeć na każde budzące się i tworzące się życie. To wszystko przedstawiamy podczas tej Eucharystii najlepszemu Bogu. Przez Jezusa, z Chrystusem i przez Chrystusa, prosząc dla nas wszystkich o błogosławieństwo z wysoka. Amen.